Po przeszło 25 latach na deski Teatru Muzycznego w Poznaniu powraca klasyczna operetka. Operetka Cygańska miłość Franca Lechara. Premiera już w przyszłym tygodniu. Bodaj najlepiej ta operetka wyraża pragnienie Lechara, by skomponować operę. W 1943 roku 73-letni już wówczas kompozytor przerobił nieco utwór, aby wystawić go nawet w Operze Budapeszteńskiej. Ale już w chwili powstania to romantyczno-dramatyczny charakter dzieła i bogata instrumentacja i interesujące rozwiązania harmoniczne zbliżały Cygańską miłość raczej scenom poważniejszym, operowym. Oczywiście takie rozwiązania narzucał sam temat, w którym dosyć niewiele w sumie jest humoru i zabawy, natomiast sporo gwałtownych, dramatycznych spięć. Cygańska miłość nie zdobyła wprawdzie, może właśnie dlatego, popularności równej szczytowym osiągnięciom Lechara, niemniej niektóre jej fragmenty znane są i śpiewane powszechnie, zresztą teraz będziemy również kilka z nich Państwu prezentować. A na spotkanie z dyrektorem Teatru Muzycznego w Poznaniu, Danielem Kustosikiem, zaproszę Państwa już za chwilę.
Może nawet jeszcze dodatkowo to, że to jest Franciszek Lechar, więc wszyscy wiedzą, że to jest na pewno dobra klasyka. Ja powiem więcej. Krytycy, kiedy w 1912 roku zaczęła się dobra passa tej operetki, nie bardzo wiedzieli, jak się do tego ustosunkować. To znaczy tak, co do muzyki, no nie mogli nic powiedzieć złego, dlatego że ta muzyka rzeczywiście jest wyjątkowo ambitna. Ona jest bardzo taka operowa, powiedziałbym.
No właśnie taki mniej typowy Lechar to jest.
Tak, ale to jest chyba ten najbardziej prawdziwy Lechar. Tak jak piszę nawet w przedmowie do programu, nikt nigdy dokładnie nie wiedział, czy ten Lechar jest wrażliwy, czy on jest taki udający jak w Wesołej Wdówce. Okazuje się, że Lechar jest bardzo, bardzo wrażliwym człowiekiem. Był, stąd ta jego romantyczna operetka, taka oscylująca między operą a operetką. Nie ma tutaj jak gdyby humoru takiego, na który będziemy czekać. Jest za to temat chyba odwieczny. Krytycy w tamtym okresie, kiedy się to pojawiło, twierdzili, że jest to jak gdyby odwrócenie Carmen. Tam Carmen uwiodła Don Josego, a tutaj Yoshi, ten główny bohater, cygan, uwodzi Zorykę. Ale to wynika z tego, że on gra na skrzypcach, że ten cygański pazur grania na skrzypcach, jednocześnie romantyczny, jednocześnie porywający, jednocześnie ekscytujący, podniecający, wpływa bardzo na wrażliwą Zorikę, która chce być z nim w tym dniu, kiedy ma zaręczyny zupełnie z kimś innym. Czyli ten tragizm jej sytuacji, bardzo ładnie i mocno podkreślony przez muzykę Lechara, jest wdzięcznym tematem teatralnym. Jest to romantyczna operetka i tutaj nie będziemy rozrywać szat, wręcz przeciwnie. Bardzo nastawiamy się na oczywiście aktorskie potraktowanie, poza oczywiście śpiewaniem, które jest bardzo trudne i bardzo ambitne.
Orkiestra tam ma co robić.
No ma co robić, rzeczywiście. Mamy problemy nawet z harfą, bo ten instrument, no, okazuje się, że w Poznaniu nie ma harfistek. Wiele pań po prostu poszło w macierzyństwo. No i nie ma się co dziwić, będąc w odpowiednim wieku. Natomiast no, rzeczywiście jest problem. Tam jest harfa, która, jak wiadomo, solo skrzypiec, solo klarnetów jest jak gdyby na bazie tego instrumentu, który jest dla mnie no, bardzo romantyczny i dźwięk brakujący harfy jest tutaj nie do przyjęcia. W związku z tym robimy, co możemy, żeby ta harfa była. Pomijając te wszystkie problemy, sądzę, że z przyjemnością widzowie to obejrzą, zakładając, że przyjmą pewną konwencję. Drugi akt jest w ogóle snem. W związku z tym proszę nie liczyć na to, że będzie taka typowa akcja, prawda? Będą wchodzić, tu będzie i tak dalej. Jak się każdemu z nas coś śni, to zawsze jest tu jakiś taki wyjęty obrazek, do którego chcemy wrócić albo nie chcemy wrócić. W związku z tym postaramy się, żeby na tej scenie sprawić wrażenie, że każdy klaps, który się filmowy, zakładam, odbywa, każda scena jest jak gdyby następnym obrazkiem w naszym śnie. Czy to się składa później na jakiś ciąg logiczny? Nie zawsze, ale jak nam się czasami coś śni, to chcemy wrócić do tego, co jest fajne, co jest przyjemne, co jest kolorowe. I później się budzimy niestety i szara rzeczywistość jest taka, jaka jest. Tak właściwie w pokrótce można by powiedzieć, wygląda przebieg akcji w Cygańskiej miłości.
A scenografia, coś będzie nadzwyczajnego, jeżeli to takie, właśnie ten drugi akt chociażby taki nierealny?
Nie wiem, nie będziemy tutaj oczywiście wydziwiać. Z Anią Eckert pracujemy już od 15 lat i to jest chyba nasza, nie wiem, prawie 19 czy 20 premiera, może będzie. Trudno jest cokolwiek wymyśleć. Ja nie chcę tutaj nic udawać, nic wydziwiać. Pobawimy się rzeczywiście światłem, pobawimy się cieniami, pobawimy się czymś, co mówię, każdy z nas ma jakieś sny i one są albo kolorowe, albo szare, albo nijakie, albo kolorów, których nigdy na co dzień nie widzimy, nie doświadczamy. Może w ten sposób nam się to uda. Nie będę zdradzał tajniki techniczne do końca, ale stworzymy jakąś taką fajną, romantyczną opowiastkę o bardzo wrażliwej dziewczynie, na którą działają elementy faceta, bo jest akurat młody, męski cygan, na dodatek jeszcze ze skrzypcami, prawda? Który chce zrobić wszystko, żeby tę dziewczynę zdobyć. Dlaczego? To się Państwo dowiedzą już na spektaklu. Ich weiß ein Rezept, ja ganz von Fuß, das immer uns verdrückt. Befolgen muss, genau man's muss, damit die Kur gelingt. Das find ich brillant, das wär charmant, ach nennen das bitte sie mir. Ein tiefes Ende liegt darin, doch steht es auf keinem Papier. Sprechen Sie mich bitte sehr. Wo nimmt man denn die Jugend her? Durchs Leben erklingt eine Melodie, so lockend, so reizend, so süß. Ein uraltes Lied, aber ewig neu, es stammt aus dem die Welt wie ein Freudenschrei, so jubelnd, so jauchzend beglückt. Es singt von dir, wie Herzen zwei, es macht ein Leben schon verrückt. Nur Liebe macht uns jung, nur die Liebe gibt uns Schwung. Darum lieb, solang du lebst, zu den Göttern du dich hebst. Auf dir lebe süße Spur, blüht die ewige Jugend nur. Durch die Seele verfolgt, so gefällt in dir.
Panie dyrektorze, i pytanie, które jak bumerang wraca, jak się spotykamy. Co z nową siedzibą teatru i kiedy będę mogła ogłosić, przynajmniej wobec, że Państwo się przenosicie do nowej siedziby przy zbiegu ulicy, to jest Bukowska i Matejki?
Znaczy Pani może już ogłosić, że my się przenosimy. Od 1 grudnia jesteśmy oficjalnym właścicielem. Wszystko, co robimy teraz, sprowadza się do tego, żeby się przenieść. Ale przenieść się, wie Pani, nie na strych, gdzie człowiek się będzie potykał na różne rzeczy. Tylko po prostu trzeba to tak przygotować, żeby i publiczność, a przede wszystkim artyści, czyli ci, którzy przez te parę dziesiąt lat pracowali w takich warunkach, wreszcie mogli skupić się rzeczywiście na pracy i mieć ten komfort fizyczno-psychiczny wręcz. Czy to będzie rok, czy będzie dwa, nie wiem. wiem. Okazuje się, że ten budynek, który został przekazany, jest w tragicznym stanie. To muszę powiedzieć, że po wszystkich ekspertyzach, które my robimy, to jest więcej niż tragedia. To jest po prostu horror. Tam nikt się tym nie przejmował. Tam, proszę pani, no nie będę zdradzał tutaj szczegółów, ale to, co my musimy zrobić, żeby straż wydała zgodę i BHP wydało zgodę, będzie kosztowało ho, ho, ho albo jeszcze więcej, ale nie da się inaczej, bo w każdej chwili może się dach zarwać, w każdej chwili może się coś zapalić i nie będzie czym gasić, bo wszystkie hydranty są zapieczone, więc nie wiem, na jakiej zasadzie w ogóle tam ktokolwiek istniał. To powinno się zakończyć, wie pani, prokuraturą i kryminałem.
Mówimy oczywiście o Olimpii byłej.
Oczywiście mówimy o byłej Olimpii. Ja wiem, że budynki stoją i wie pani, tam prowizorycznie może coś się zrobi, przyklepie, ale jak zawsze mówię, za przeproszeniem, brudne majtki, czysta sukienka, nie? To, co pod spodem jest, okazuje się po prostu wszystko do wymiany. Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby wejść z ludźmi i jakakolwiek iskierka spowoduje po prostu zniszczenie całego budynku. Trzeba to wszystko wyremontować, trzeba to wszystko przystosować.
I to w państwa gestii już będzie?
Oczywiście, że tak. No, na nas spływa ten wrzód i ten grzyb, który trzeba po prostu stamtąd wymieść, wyczyścić, ale wszystko idzie powoli, powoli. Także jeżeli państwo jako widownia chcecie wejść i być bezpieczni, to mówię, nie naciskajcie, nie nalegajcie, bo czy to będzie rok, czy to będzie dwa, a dwa i pół, na pewno to jest ten taki okres, który nam jest potrzebny na to, żeby państwo weszli i wyszli po spektaklu.
Rozmawiałam z Danielem Kustosikiem, dyrektorem Teatru Muzycznego w Poznaniu.